Zacznijmy od kilku cytatów. Cytat pierwszy. Truman Capote lubił lżyć wszystkich. O Meryl Streep powiedział: wygląda jak kurczak, ma nos jak kurczak i usta jak kurczak. O pani Streisand mniej napastliwie. Jej wielkim błędem jako wokalistki jest to, że z każdej ballady chce zrobić trzyaktową operę. Nie ma prostego podejścia do piosenki jako takiej. Za to o Bogarcie nie mówił inaczej niż: wspaniały człowiek, byliśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Czarujący, porywający, ogromnie go lubiłem. Cytat drugi. W twarzy Bogarta widz mógł odnaleźć swój własny grymas i swoją własną z życiem rozgrywkę. Ta skupiona twarz była z tego świata, naznaczona przepastnym zmęczeniem, wyrażająca poczucie słabości ludzkiej i psychofizyczne piętno śmierci. Ta, jak pisał Bazin, zgniła twarz człowieka wyrażała więc niejednoznaczność świata, któremu trzeba stawić opór. Cytat trzeci. Filmowe scenariusze tę słabość Bogarta uszlachetniały, czyniły ją na zmianę to romantyczną i moralną, to znów niemoralną i cyniczną. W ten sposób twarz Bogarta odzwierciedlała egzystencję w całej jej złożonej sprzeczności. Olimp, na którym znalazł się Bogart, to nie był Olimp stworzony przez projekcję widowni, ale usypany z potrzeby identyfikacji z indywidualnością, podtrzymywaną na dodatek przez zgodność z jej normalnym, życiowym wizerunkiem. Gwiazdor z tego świata. Gwiazdor życiowy. Gwiazdor, w którego twarzy możemy zobaczyć sąsiada, a może nawet siebie. Takim gwiazdorem był Humphrey Bogart, a wszystkie trzy cytaty, które usłyszeliście przed chwilą, wyszły spod pióra Krzysztofa Mętraka, polskiego krytyka filmowego, poety, eseisty, którego imię i nazwisko już od ponad ćwierćwiecza patronuje nagrodzie imienia Krzysztofa Mętraka. Ta nagroda od tego już długiego czasu honoruje młodych krytyków, młode krytyczki filmowe wchodzących dopiero w zawód. Ja także swego czasu tę nagrodę miałem ogromny zaszczyt otrzymać. Witam Was w nowym odcinku Spoilermastera. Z tej strony Michał Oleszczyk, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Was w podcaście, który obecnie pojawia się w sposób nieregularny, ale napędza go ta sama miłość do wysokojakościowej wiedzy o kinie, co zawsze. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę jednorazową kawą, możecie to zrobić w portalu buycoffee.com. Tu łamane przez Spoilermaster. Zaznaczę także, że w związku z potężnymi zmianami, jakie ostatnio zaszły w Spoilermasterze, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co Spoilermaster knuje i planuje, koniecznie zapiszcie się na listę mailingową spoilermaster.pl. Tam można to zrobić. Już wkrótce będę zdradzał kolejne plany, a Spoilermaster nigdy tak naprawdę nie spocznie. Dzisiejszy odcinek Spoilermastera powstaje w współpracy z Timeless Film Festival, którego druga edycja trwa właśnie w Warszawie. Odcinek jest specjalny. Jest to odcinek poświęcony filmowi Casablanca, w którym przede wszystkim skupimy się na postaci Humphreya Bogarta i tego, jak Humphrey Bogart żył w pismach, myśli i życiu Krzysztofa Mętraka. Gościnią drugiej części odcinka będzie mianowicie italianistka i tłumaczka Anna Osmulska-Mętrak, prywatnie wdowa po Krzysztofie Mętraku, która już od wielu lat jest także organizatorką, jedną z głównych organizatorek i koordynatorką konkursu imienia Krzysztofa Mętraka. Poprosiłem Annę Mętrak o to, żeby przygotowała dla nas kilkanaście cytatów z tej bogartowskiej twórczości Krzysztofa Mętraka, który był Bogartem zafascynowany. Teraz przeczytałem kilka z przygotowanych cytatów, ale inne padną już w samej rozmowie, w której także zastanowimy się nad nieprzemijającym fenomenem Humphreya Bogarta, a pretekstem do tej rozmowy będzie no nic innego jak właśnie Casablanca, film z 1942 roku, który, jak powiedział o nim sam Umberto Eco, jest nie tylko filmem, ale i samym kinem. Casablanca to z jednej strony wcielenie taśmowego produktu hollywoodzkiego systemu produkcyjnego. Jest to film wyprodukowany przez Warner Brothers, podpisany przez producenta Hala Wallisa, który był jednym z bardziej aktywnych producentów działających w ramach tej wytwórni. Jest to film, który powstał zgodnie z wszelkimi zwyczajami i wszelkimi formułami filmu wojennego, melodramatu, opowieści o miłości nieszczęśliwej, jakie w Hollywood lat 40. obowiązywały, a jednocześnie jest to film, który prześcignął własny genotyp. To znaczy, mimo że miał być po prostu kolejnym filmem wytwórni Warner Brothers, w tym przypadku z mocnym zabarwieniem politycznym, nawołującym Amerykanów do zaangażowania w wysiłek II wojny światowej, to jest to klasyczny wręcz przypadek filmowej alchemii, której efekt końcowy okazał się większy niż wskazywałaby na to suma połączonych w tym filmie części. Polskie badaczki kina, Alicja Hellman i Grażyna Stachówna, najwybitniejsza polska badaczka melodramatu, wskazywały na to, że ten film rzeczywiście osiągnął status wyjątkowy i legendarny. Coś po drodze nastąpiło takiego, być może spotkanie kilku legend, a być może po prostu to, co działo się pomiędzy Ingrid Bergman i Humphreyem Bogartem na ekranie, że film okazał się dla wielu melodramatem wszechczasów, który do dzisiaj prześciga nawet Przeminęło z wiatrem. W tym odcinku zapewne nie wyjaśnię i nie wyjaśnimy tego, jak to się stało. Bardzo szczegółowo historię powstania Casablanki opisywało już bardzo wiele autorów i ja też nie będę tej sagi tutaj opowiadał. Odeślę was natomiast do dwóch książek, do książki Algina Harmeca pod tytułem Round Up the Usual Suspects, czyli Zatrzymać zwyczajowych podejrzanych, i do książki, z której przede wszystkim korzystałem, to znaczy do książki autora Noah Eisenberga pod tytułem We'll Always Have Casablanca, The Life, Legend and Afterlife of Hollywood's Most Beloved Movie, czyli dosłownie życie, legenda i życie po życiu najbardziej ukochanego filmu z Hollywood. Casablanca, tych parę słów jednak powiem, zanim zaczniemy rozmowę z Anną Osmulską-Mętrak. To film, który wręcz symbolicznie jest wcieleniem zaangażowania Hollywood w wysiłek wojenny, ale także który stanowi swoiste ukoronowanie pewnej odwagi cywilnej i linii programowej, jaką wytwórnia Warner Brothers tak naprawdę uskuteczniała już od końca lat 30. Trzeba wiedzieć o tym, że bracia Warner, oczywiście pochodzący z Polski Żydzi, w latach 30. już w Hollywood, kiedy nie było to do końca modne i kiedy wiele innych wytwórni ich kolegów z powodzeniem prowadziło intratne interesy dystrybucyjne z III Rzeszą hitlerowską. Otóż Warnerowie bardzo wcześnie zaczęli się temu sprzeciwiać i już w drugiej połowie lat 30. zaangażowali się w produkcję filmów z wyraźnym zacięciem antynazistowskim, mimo że nie było to do końca modne i co gorsza właśnie uderzało w więzy biznesowe pomiędzy Hollywood a Niemcami. Warnerowie jednak byli bardzo zaangażowani w tę ideową walkę. Tutaj zwłaszcza Harry Warner, czyli brat Jacka Warnera, miał takie zacięcie i to zacięcie polityczno-społeczne objawiało się oczywiście w wielu produkcjach w latach 30. spod znaku tej wytwórni, także w filmach gangsterskich, filmach, które pokazywały bardziej szorstką stronę Ameryki, ale największej odwagi cywilnej rzeczywiście wymagała produkcja tych filmów, które miały to wyraźnie antyniemieckie i antynazistowskie ostrze. Casablanca jest filmem pod tym względem symbolicznym. Przypomnę, że Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki nie dołączały się do II wojny światowej aż do poranka 7 grudnia 1941 roku, kiedy to Pearl Harbor zostało zaatakowane przez Japończyków i dosłownie 8 grudnia roku 1941 do produkcji została zakupiona sztuka teatralna, którą napisali Murray Burnett i Joan Allison. Ta sztuka nazywała się Wszyscy przychodzą do Rika, która nawet nie miała jeszcze swojego wystawienia na Broadwayu, była po prostu tekstem literackim, ale została zakupiona przez Warnerów właśnie 8 grudnia. czyli dzień po Pearl Harbor, i było jasne, że Casablanca będzie już filmem, który będzie zagrzewał do walki i będzie przekonywał nieprzekonanych. Casablanca, chociaż nie lubimy tak koniecznie myśleć o tym filmie na co dzień, jest poza wszystkim innym znakomitym filmem propagandowym, który pokazuje postać główną, Ricka Blaina, zagranego przez Humphreya Bogarta, jako rodzaj neutralnego Amerykanina, który prowadzi knajpę w Casablance w Afryce Północnej i nie bardzo chce angażować się w sprawy tego świata. Angażował się kiedyś, angażował się między innymi w wojnę domową w Hiszpanii, ale teraz jest raczej zgorzkniały, raczej cyniczny i pozwala szaleństwom świata po prostu się toczyć, chce je obserwować wyłącznie z tylnego siedzenia. Cała Casablanca jest tak naprawdę pokazaniem, że nawet w sercu tego już zrażonego do świata byłego romantyka, jakim jest pozorny cynik Rick, tak naprawdę wciąż płonie serce bojownika, wciąż płonie serce rycerza, kogoś, kto jest w stanie i ma wręcz w sobie moralny imperatyw, żeby stanąć po właściwej stronie w momencie, kiedy przychodzi co do czego i następuje zwarcie z siłami ciemności. W życiu Ricka pojawia się kobieta z przeszłości, z którą łączyły go silne, erotyczne, miłosne więzi jeszcze w Paryżu, tuż przed niemiecką inwazją, i owa Elza, w tej roli oczywiście Ingrid Bergman, przybywa do knajpy Ricka u boku swojego partnera Wiktora Laszlo, który jest czechosłowackim przywódcą ruchu oporu, i Elza chce poprosić Ricka o pomoc w przedostaniu się przez Casablancę dalej, żeby Laszlo mógł kontynuować swoją heroiczną walkę. W tym przypadku pomoc ukochanej jest jednocześnie pomocą jej partnerowi, ale także jest pomocą sprawie, o którą warto walczyć. Cała Casablanca rozgrywa się w konkretnym punkcie przerzutowym, właśnie w tej Casablance, oczywiście zbudowanej w studio, w której aż roi się od reprezentantów różnych narodowości, akcentów, i ogromnego autentyzmu temu filmowi udziela czy użycza fakt, że samo Hollywood było w tamtym czasie, to znaczy na przełomie lat 30. i 40., takim właśnie dzisiaj powiedzielibyśmy hubem, czy może raczej skrzyżowaniem, na którym spotykało się mnóstwo imigrantów, czy to z nazistowskich Niemiec, czy to z różnych punktów świata i Europy, który to świat i która to Europa znajdowała się wtedy w punkcie wrzenia. Pauline Kael, słynna krytyczka filmowa, powiedziała, że to właśnie jest ten element, który wyniósł Casablancę powyżej produkcji takiej taśmowej, zwyczajnej, że na planie udzieliła się ta atmosfera ludzi, którzy są skądinąd. Tak jak każdy w Casablance w tym filmie jest skądinąd, przybywa z innego tła kulturowego, ci wszyscy ludzie, emigranci, spotykają się w jednym miejscu, tak w Hollywood tamtego czasu panowała podobna atmosfera, i zdaniem nie tylko Pauline Kael, ale także historyka Noah Eisenberga, ta atmosfera udzieliła się także wszystkim na planie, i między innymi słynna scena śpiewania Marsylianki w klubie Ricka, która tutaj staje się pieśnią oporu przeciw nazistom. Przypominam, że Francja oczywiście wtedy, Francja Vichy, była sojuszniczką Hitlera, ale w murach kawiarni Ricka odżywa rewolucyjny duch oporu. Otóż, że śpiewanie tej sceny było tak emocjonalne, dlatego że każdy statysta i każda osoba w tej scenie wiedziała i wiedział, że śpiewa niejako w swojej sprawie, w sprawie kraju, który sami opuścili, w sprawie wolności, która jest zagrożona, i ogromna moc emocjonalna tej sceny właśnie zdaniem nie tylko Pauline Kael i Eisenberga, ale po prostu wielu obserwatorów z tego wynika. Oczywiście, kiedy myślimy o Casablance, myślimy o wielkiej historii miłosnej, myślimy o pokrytych mgiełką oczami Ingrid Bergman, o jej pięknej, smutnej twarzy, o równie smutnej twarzy Ricka, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że chemia pomiędzy tą dwójką aktorów zaważyła na legendarnym statusie całego filmu, ale ja dodałbym także tą scenę śpiewania Marsylianki jako jedną z takich kart atutowych, jaką ten film posiada, ponieważ jest to scena, która rzeczywiście sprawia, że chcemy wstać z fotela i zacząć śpiewać się razem z bohaterami. Mój ulubiony tuż po Pauline Kael krytyk amerykański, to znaczy Jim Hoberman, wspominał zresztą, że w dzieciństwie był ze swoją matką zaangażowaną politycznie progresywną Żydówką w kinie na Brooklinie nowojorskim i jako dziecko świadkował temu, jak inni progresywnie nastawieni widzowie tego seansu podrywali się z miejsc i śpiewali Marsyliankę razem z postaciami na ekranie i to dało małemu Jimowi pierwsze wyobrażenie tego, czym w ogóle może być kino polityczne, kino motywujące do działania. Jest wielkim paradoksem tego, że Casablanca, która powstała jako film propagandowy właściwie na ten moment, w którym była kręcona. Trudno myśleć, żeby Michael Curtiz, czyli Węgier z pochodzenia, kolejny imigrant wtedy w Stanach Zjednoczonych, myślał o kręceniu tego filmu jako o kręceniu dzieła wiekopomnego. Nikt, kto pracował przy Casablance, nie myślał o tym filmie jako o filmie wiekopomnym. Był to po prostu film typowy, taśmowy film powstający z potrzeby chwili. Ale tak jak już wspomniałem, zadziała się tutaj pewna alchemia i film osiągnął status nie tylko filmu legendarnego, ale także swoistego arcydzieła kina studyjnego. I o ile trudno sobie wyobrazić, żeby Curtiz myślał o długofalowym życiu tego filmu, to jednak to życie okazało się faktycznie bardzo, bardzo długie. Interesujące jest, że Casablanca odżyła później nie tylko w sercach polskich kinomanów, takich jak Krzysztof Mętrak, o czym zaraz porozmawiamy, ale przede wszystkim jej złota era przyszła w latach 60., w latach niepokojów społecznych w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Casablanca stała się, o czym pasjonująco pisze Eisenberg, takim ulubionym filmem amerykańskich postępowych kampusów. Dlaczego, można się zastanowić, dlaczego właśnie ta historia miłosna? Otóż bardzo ciekawie pisze o tym Eisenberg i pisał o tym także w tekście rocznicowym krytyk New Yorkera David Denby, wskazując na to, że w latach 60., kiedy samo pojęcie patriotyzmu w oczach wielu postępowo nastawionych studentów zostało niejako splamione wojną w Wietnamie i taką niesłychanie szowinistyczną postawą i retoryką, którą także w latach 60. uprawiał między innymi John Wayne, słowo patriotyzm okazało się czymś nieseksownym, czymś, do czego nie chciało się koniecznie przyznawać w momencie, kiedy amerykańska flaga powiewała, zwłaszcza po końcu lat 60., wchodząc w epokę Nixona, wydawało się, że pewien rodzaj właśnie szowinizmu zawłaszczył sobie pojęcie patriotyzmu całkowicie. Tymczasem Rick Blaine był takim patriotą, z którego patriotyzmem chciało się sympatyzować, to znaczy właśnie kimś, kto miał swój własny styl, kimś, kto bynajmniej nie wymachiwał tą flagą, nie wymachiwał także symboliczną szabelką, nie mówił wielkich, dętych frazesów, tylko po prostu robił to, co należy, robił to, co słuszne, a przy okazji był wierny samemu sobie. Więc w pewnym sensie, jak sugeruje właśnie David Denby, Casablanca i fascynacja postacią Ricka okazała się takim inkubatorem, taką komorą przetrwalnikową, w której patriotyzm amerykański i przywiązanie do tych wartości, o które walczyli Amerykanie w II wojnie światowej, okazało się po prostu wciąż żywe i powtórzę to raz jeszcze, z takim patriotą jak Rick każdy mógł sympatyzować. Jest to o tyle istotne, że sam Humphrey Bogart, o czym także wspominał Krzysztof Mętrak, był dosyć zaangażowanym obywatelem, był także zaangażowany w latach tak zwanych polowań na czarownice wszczętych przez senatora McCarthy'ego i jak pisał Mętrak, Bogart należał wówczas do ludzi najżywiej protestujących i angażujących się w pomoc prześladowanym. A zatem Casablanca to nie tylko melodramat, ale to także pewien rodzaj manifestu wiary w coś więcej niż tylko czy przynajmniej fasadowy patriotyzm w coś, co można by nazwać rodzajem, i tutaj używam tego słowa świadomie, pewnej międzynarodówki ludzi szlachetnych. Słowo międzynarodówka pada tutaj nieprzypadkowo. Wielu badaczy doszukiwało się w Casablance zakodowanego etosu komunistycznego i nie jest to od rzeczy. Zwrócę uwagę, że jednym ze scenarzystów był tutaj Howard Koch, który niedługo potem napisał otwarcie, jawnie prostalinowski film pod tytułem Misja do Moskwy, w którym stalinowska Rosja zostaje przedstawiona jako kraina mlekiem i miodem płynąca, więc nie jest wcale od rzeczy czytanie postaci Wiktora Laszlo jako postaci komunistycznego bojownika o wolność. No i nie jest chyba przypadkiem, że Casablanca, która trafiła na polskie ekrany w roku 1948, a zatem jeszcze w latach stalinowskich, nie przeszkadzała polskim cenzorom, ponieważ oni także wyczuwali, że tutaj jest pewien taki element internacjonalistyczny, międzynarodowościowy, który wcale nie kłóci się z komunistycznym, z komunistycznym przesłaniem. To jest oczywiście pewien przypis, ale ja chciałbym zachęcić was już do samodzielnej takiej lektury Casablanki jako tekstu politycznego, ponieważ wbrew pozorom jest tutaj w co się wgryzać. Wskażę tylko uwagę na dwie rzeczy. O jednej z nich pisał profesor Mieczysław Biskupski w książce Hollywood's War with Poland 1939-1945. To jest całkowita nieobecność Polaków w tym filmie, co jest zaskakujące, jeżeli zdać sobie sprawę z tego, no nie tylko, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, ale także ze względu na to, jak miała bardzo rozbudowany ruch oporu. Chciałoby się powiedzieć, że o wiele bardziej niż Francja, ale Polaków w tym filmie nie ma, co w tej wielonarodowej Casablance jest troszeczkę dziwne z naszej perspektywy, chociaż wszystkich, którzy tutaj już chcieliby uderzyć w teorie spiskowe, od razu trzeba też uspokoić i zwrócić uwagę na pewien paradoks, że jeszcze jednej grupy narodowościowej nie ma w tym filmie, nie mówi się o niej wcale, i są to Żydzi. To jest też ciekawa strukturalna nieobecność w tym filmie, to znaczy, że w tym 42 roku Hollywood wciąż boi się, jesteśmy w środku II wojny światowej, ale jednak wprost nie mówi się tutaj o prześladowaniu Żydów. Żadna z tych postaci, które uciekają tutaj z Casablanki, mimo że pewne sygnały delikatne są, że być może oni pochodzą właśnie z tych terenów Europy Środkowej, gdzie oczywiście ta ludność żydowska była najbardziej zagrożona, to jednak o tym się nie mówi tutaj wprost. I to jest bardzo ciekawe i wręcz powiedziałbym takie symboliczne, że właśnie o Polakach nie ma tutaj ani słowa i właśnie o Żydach, a mamy przecież usterów, producentów żydowskich pochodzących z Polski, więc tutaj już widzimy, że te stosunki polsko-żydowskie są na tyle napięte i też no, obarczone jakimś historycznym bagażem, że ci producenci, mimo że pochodzą z tych stron, a jednocześnie zadomowili się w Ameryce, to nie chcą zwracać uwagi ani na swoją żydowską tożsamość wprost, ani też niekoniecznie chcą mówić o polskich zasługach w II wojnie światowej tamtego czasu. Jest to bardzo symptomatyczne i jest takim też dowodem na to, że Casablankę można rozpatrywać po prostu jako tekst charakterystyczny dla swojego czasu, który też jest no, obarczony jakimiś zaszłościami, czy właśnie po prostu charakterystycznymi dla swojej epoki ograniczeniami. To wszystko jest jednak już, powiedziałbym, pewna scholastyka, to znaczy zastanawianie się i dzielenie włosa na czworo, bo przede wszystkim mamy przed sobą film niesłychanie żywy. Żywy tak jak uśmiech Claude'a Rainsa, żywy tak jak załzawione oczy Ingrid Bergman, czy jak dym z papierosa wypuszczany przez Humphreya Bogarta. Casablanca wydaje mi się, że zestarzała się bardzo dobrze, chociaż niektóre zachowania Claude'a Rainsa w tym filmie jako pułkownika Renault myślę, że dzisiaj zdecydowanie podpadają pod uważne oko ruchu MeToo. Przypomnę, że jawnie wykorzystuje on swoją pozycję do uzyskiwania seksualnych usług od kobiet, którym pomaga uciec nazistom, ale także przypomnę, że ten film wydaje się szczególnie interesujący w okresie, w którym żyjemy. Jest kwiecień 2025 roku i rozmowa o tym, jakie miejsce Ameryka ma zajmować w światowej polityce międzynarodowej, jest rozmową jak najbardziej żywą i też nawiążę do tego w rozmowie z Anną Osmulską-Mętrak już za chwilę. Na koniec dwa cytaty. Jeden cytat to recenzja z Epoki, egzemplarz miesięcznika Film z roku 1948, numer 10, stareńki, leży przede mną. A Casablankę recenzuje Leon Bukowiecki i oczywiście film mu się raczej nie podoba, narzeka na hollywoodzkie mielizny, śmieje się ze scen paryskich, że są sztuczne. Akcja filmu, to już cytat, w Casablance nastawiona jest niemal wyłącznie na sensacyjność, a przeżycia europejskich zbiegów przed hitleryzmem potraktowano w sposób płaski, a nie rzadko zgoła nonsensowny. Ale i tutaj ciekawe, że w sercu polskiego krytyka jednak pewna odmiana się rodzi w momencie, kiedy zaczyna mówić o kim? Oczywiście o Ingrid Bergman. Cytat. Aż dziw bierze, że reżyser Curtis otrzymał właśnie za Casablancę główną nagrodę Akademii Filmowej za rok 1943. Co spowodowało ten wybór Akademii? Odpowiedź brzmi: Ingrid Bergman, ta subtelna, pełna czaru artystka, skupia na sobie tak dalece uwagę całej widowni, że pozwala zapomnieć o banalności przeżywanego przez nią konfliktu miłosnego. Ingrid Bergman to niewątpliwie ogromny atut w rękach reżysera. No, nie da się nie zakochać oczywiście w Ingrid Bergman po seansie tego filmu, ale ja chcę przytoczyć zdanie z genialnego tekstu z książki Have You Seen Davida Thompsona, w której ten wybitny krytyk i poeta, nie waham się powiedzieć, napisał najpiękniejszy dwukolumnowy felieton o Casablance. To jest moje marzenie, żeby kiedyś ta książka została przetłumaczona na polski. No jest to perfekcja, nie mogę tutaj wręcz całego tego eseju przytoczyć, ale powiem tyle. Ostatni akapit tego krótkiego eseiku, albo inaczej, początek i koniec. Początek tego eseju małego brzmi tak. Jest to film wojenny, jest to opowieść o miłości, jest to nawet odrobinę musical i jest to film kawiarniany, cafe picture. Wystarczy pomyśleć o Mieć i nie mieć Howarda Hawksa, aby uświadomić sobie, jak wiele gatunków filmowych może współistnieć, trochę tak jak wszyscy owi uchodźcy, pod jednym i tym samym dachem filmu kawiarnianego. W tym miejscu, w którym każdy aktor drugoplanowy może mieć swój moment życia. No i ostatni akapit, który wskazuje też na kontekst historyczny, bo film był wprowadzany na ekrany w szczególnym momencie. Thompson pisze tak. Ale wielki ekran to i tak było za mało. Film trafił do kin dokładnie w momencie, w którym alianci zdobyli Casablancę. A nie ma lepszej reklamy niż Sprawiedliwa wojna. Film kosztował $878,000, a pierwsze wpływy wyniosły 3,7 miliona. Casablanca wygrała Oscary za najlepszy film, dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz. Jest symbolem odwagi kina w Sprawiedliwej wojnie. Jest także ucieleśnieniem wielkiego momentu Ameryki. Jest to film twardy na powierzchni, miękki w samym sercu i zarazem film, w którym sen wszedł w idealną koincydencję z rzeczywistością. A teraz już zagłębmy się w Casablancę i wejdźmy do kawiarni Urika razem z Anną Osmulską-Mętrak. I jest już ze mną Anna Osmulska-Mętrak. Witaj, Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry, Michał, bardzo mi miło.
Jest to dla mnie bardzo miłe spotkanie. Co więcej, spotkanie, które ma miejsce, na co ty zwróciłaś uwagę na swoim Facebooku, w 20. rocznicę okazji dla mnie niesłychanie miłej, nie tylko miłej, bardzo ważnej, która w pewnym sensie zmieniła moje życie. Myślę o tym momencie, kiedy otrzymałem nagrodę w konkursie imienia Krzysztofa Mętraka i żyłem w takim przeświadczeniu, że to był 2004 rok. Jakoś tak ta data mi się umiejscowiła w głowie. Ty naprostowałaś mnie, że to był 2005, więc tak naprawdę spotykamy się w 20. rocznicę pewnie tego czasu, kiedy wyście czytali prace konkursowe. Tak się domyślam, bo spotykamy się w kwietniu roku 2025, więc chciałem podkreślić, że jest to dla mnie bardzo miłe, bo nagroda była dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń mojego życia.
A mnie bardzo miło to słyszeć. No i od tej pory jesteś jednym z najaktywniejszych jurorów, członków naszej kapituły, także ja z kolei za to ci bardzo dziękuję, bo jesteś już na zupełnie innym etapie. No i teraz będziemy za chwilę w trakcie czytania prac do kolejnej edycji, oceniania tych prac, co jest zawsze takim bardzo trudnym, ale też miłym momentem roku.
Bardzo miłym i chciałbym jeszcze wrócić do konkursu samego pod koniec naszej rozmowy. Natomiast dzisiaj spotykamy się z innego, ale pokrewnego oczywiście powodu. Spotykamy się dlatego, że w programie tegorocznego Timeless Film Festival znalazło się miejsce dla upamiętnienia Krzysztofa Mętraka w szczególną rocznicę, szczególnym seansem. W ramach festiwalu zostanie pokazany film Casablanca Michaela Curtiza. Film, który dla Krzysztofa Mędraka był filmem szczególnym, czy filmem ulubionym, to za chwilkę się dowiemy. Powiedz proszę, dlaczego ta fraza Krzysztof Mędrak, Humphrey Bogart, Casablanca jest tak organicznie ze sobą zespolona?
A powiedzmy, że ta okazja to jest 80. rocznica, która minęła 1 lutego tego roku, rocznica urodzin oczywiście. Cóż, kiedy ja poznałam Krzysztofa, poznaliśmy się w roku 1984, to ja już o tej jego fascynacji kinem amerykańskim i Humphreyem Bogartem wiedziałam o tyle, że śledziłam jego pisarstwo, jego teksty krytyczne, które się ukazywały przecież w prasie filmowej, ale również w takich tygodnikach jak Kultura i również już wcześniej, bo w 1979 roku ukazała się jego taka malutka książeczka Legendy nie umierają. To jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, ta książka, bo dzisiaj będziemy sporo o niej rozmawiać ze względu na to, że chciałabym zacytować różne fragmenty z rozdziału dotyczącego właśnie Humphreya Bogarta. Była to taka seria, Szczęśliwa Siódemka, wydawana przez Krajową Agencję Wydawniczą. Ta książka, jak powiedziałam, wyszła w 79 roku, ta seria wychodziła, tak chyba, już nie pamiętam, ale od początku 74 rok, przez kilkanaście lat.
Pamiętam niektóre okładki, tak, bardzo taką charakterystyczną siódemkę właśnie.
Miała siódemkę charakterystyczną, wychodziła w trzech kolorach, co jest ciekawe, i każdy kolor oznaczał co innego. Ta książka Krzysztofa wyszła w serii zielonej, która obejmowała eseistykę. I cały, jak gdyby, pomysł polegał na tym, że każdy z takich tomików miał się składać z różnych form, mógł się składać z różnych form, ale miało być ich 7. To mogło być 7 opowiadań, w tym przypadku 7 esejów. Ja tę książeczkę, oczywiście jako namiętna czytelniczka spraw dotyczących kina i popkultury, bo tutaj w tej książeczce akurat nie tylko o kino chodzi, oczywiście przeczytałam i znałam, więc ja znałam Krzysztofa Mędraka i znałam tę jego miłość szczególnie do kina, ale również do literatury amerykańskiej, w ogóle do kultury amerykańskiej. Bo w tej książce pomieszczone są teksty, eseje dotyczące postaci, ważnych postaci kultury właśnie amerykańskiej. Jest część poświęcona muzyce, bo jest Louis Armstrong i jest Elvis Presley, kolejna druga miłość Krzysia, muzyczna tym razem. Jest najwięcej na temat literatury, bo jest Scott Fitzgerald, jest Chandler, też wielka miłość, i będziemy tylko wielkie
powiązane, to wszystko wydaje się powiązane,
tak,
jak o tym mówisz.
I Hemingway. I kino tak naprawdę reprezentuje właśnie tylko Humphrey Bogart. Stąd, kiedy rozmawiałam, już się poznaliśmy, byliśmy najpierw narzeczeństwem, potem małżeństwem, kiedy po raz pierwszy obejrzeliśmy wspólnie Casablancę, bo prawda jest taka, że Krzysztof oczywiście widział ją wcześniej i to nie raz. Ja również widziałam ten film, a w przypadku Krzysztofa to jest rzadkość, dlatego że on rzadko oglądał filmy powtórnie albo jeszcze więcej razy, a Casablancę więcej razy. No i to był taki nasz pamiętny, wspólny seans. Ja myślę, że on się odbywał w domu, nawet na pewno odbywał się w domu, więc musieliśmy to oglądać na jakimś niewielkim telewizorze. A dlaczego był pamiętny, to jeszcze za chwilę opowiem.
No właśnie, bo dodajmy też może dla naszych słuchaczy, że Krzysztof Mędrak oczywiście też przez to, że przez ostatnie ćwierćwiecze konkurs imienia Mędraka mocno związał jego wspomnienie stricte z krytyką filmową, ale tak naprawdę Krzysztof Mędrak nie był tylko i wyłącznie krytykiem filmowym, tylko no ja powiem szeroko, był literatem, który zajmował się i swoją własną twórczością, i tutaj obszerną twórczością, także poetycką, ale tak naprawdę no powiedziałbym szerszym komentowaniem kultury, prawda, i także sportu, o czym pewnie dzisiaj najmniej powiemy ze względu na moje kompetencje w tej materii, ale no, chciałbym też, zwłaszcza tak kierując to do młodszych słuchaczy, którzy może nie mieli okazji jeszcze się z pisarstwem Mędraka zapoznać, że mówimy o jakimś takim no, archetypicznym wręcz literacie, inteligencie, nie chcę tych słów pisać z dużej litery tutaj, ale jednak, kiedy wyobrażę sobie tę kulturę lat 60., późnych 70., no to Mędrak jest takim właśnie literatem, inteligentem, prawda, który i tworzy, i analizuje twórczość cudzą, i komentuje często w sposób, znaczy zawsze w sposób bardzo głęboki, ale często także w sposób bardzo wyrazisty, taki prawda, ze swoim własnym osądem. I jestem ciekaw, tak zarzucę tą sieć dosyć szeroko, dla takiego typu, dla tego konkretnego człowieka, ale też dla tej może formacji, amerykańska kultura w tamtym czasie miała szczególny smak, prawda? To był smak jeszcze, teraz smutno to powiedzieć, bo mam wrażenie, że się kończy ta epoka, ale ta Ameryka oznaczała coś dobrego, ona oznaczała jakąś wolność, jakąś też chyba mitologię tej wolności. Jak rzucasz te nazwiska Armstrong, Hemingway, Bogart, no to chyba Krzysztof Mędrak był mocno zanurzony w taką myśl o Ameryce, że ona coś takiego symbolizowała też dla niego.
No wtedy Ameryka była rzeczywiście, tak mi się wydaje przynajmniej, jednak czymś w rodzaju ziemi obiecanej, takiego świata wymarzonego. Oczywiście też wizerunek, jaki był tworzony przez popkulturę, trochę temu sprzyjał, ale też pamiętajmy, że no, widziało się też te mroczne aspekty i te nazwiska tych autorów, pisarzy też nie są przypadkowe, no bo mamy Scotta Fitzgeralda, mamy Hemingwaya, mamy Chandlera. To nie to, że oni pokazywali jakąś nieprawdopodobnie pozytywną wizję Ameryki, i Krzysztofa raczej interesowały te aspekty takie mroczne bardziej.
Tylko paradoks był taki, wchodząc ci w słowo, że nawet kiedy oni opisywali, prawda, te różne problemy, to sama ta powierzchnia Ameryki, prawda, to jakiś taki błysk, czy po prostu specyfika sama w sobie była atrakcyjna, prawda?
To było fascynujące. To było fascynujące oczywiście, i też pamiętajmy, że jesteśmy, no mówimy o latach 60. i w tym takim niesamowicie ważnym momencie dla w ogóle popkultury, a to tak naprawdę wszystko jednak w większości promieniowało z Ameryki, czyli w okresie kontestacji, tym okresie po kontestacji, więc to było zderzenie tych dwóch światów i wydaje mi się, że Krzysztof u tych autorów, aktorów, reżyserów i tak dalej, wcześniejszych, którzy tworzyli wcześniej, dostrzegał jednak pewne zarzewie tego, co się zdarzy później. To nie były przypadkowe osoby. I zarówno Bogart, jak i Armstrong, no pamiętajmy, to była i rewolucja muzyczna, przecież i Elvis Presley. To była rewolucja muzyczna, to była rewolucja obyczajowa, to w ogóle była rewolucja kulturowa, która nie wybuchła nagle w 68 roku. Ona miała swoich poprzedników, którzy przygotowali grunt dla tych zmian, które potem wybuchnęły rzeczywiście bardzo i zmieniły radykalnie obraz kultury amerykańskiej i nie tylko.
Chciałbym, żeby przy tym naszym stoliku dzisiaj w pewnym sensie także Krzysztof Mędrak był obecny, no a może być obecny poprzez swoje słowa. Wiem, że przygotowałaś kilka cytatów dla nas i chciałbym, żeby nasi słuchacze po prostu no teraz usłyszeli troszkę takiego języka Krzysztofa Mędraka, tego, jak on pisał o Bogarcie. Czy jest taki cytat, od którego chciałabyś zacząć, który jest dla ciebie jakoś szczególnie ważny?
Tak, tych cytatów jest dużo. Ja jeszcze może mówiłam o tej książce, ale dodam jeszcze jeden szczegół istotny. Dzisiaj coś znowu niewyobrażalnego. Te małe tomiki, bardzo popularne, aczkolwiek niepisane wcale popularnym, łatwym językiem, zaznaczam, wychodziły w nakładach od 50 do 90 tysięcy egzemplarzy. Książka Legendy nie umierają wyszła w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy.
A dzisiaj jest to trudne do pojęcia.
Dzisiaj jest to właściwie, jakieś największe bestsellery, bardzo rzadko się zdarza, żeby w ogóle takie nakłady się pojawiały, co jest też z drugiej strony zrozumiałe w epoce internetu i tak dalej. Nie możemy to tak łatwo jeden do jednego porównywać. Tych cytatów jest dużo. Ja może zacznę od takiego najprostszego, bo to jest taki esej, który tak naprawdę mówi o, jak to Krzysztof nazwał, człowieku. Ta legenda Humphrey Bogart tworzy taką sylwetkę, wizerunek człowieka bogartowskiego, ale zaczyna w gruncie rzeczy chronologicznie, od urodzin do śmierci. I to pierwsze zdanie, które wprowadza ten tekst, brzmi następująco. Humphrey Bogart urodził się, podobnie jak Louis Armstrong, w symbolicznym roku 1900. Tu jest od razu drobna uwaga. Krzysztof się pomylił albo dla efektu to napisał, ponieważ jest drobne przekłamanie, bo Bogart tak naprawdę urodził się 25 grudnia, ale zaznaczam, w Boże Narodzenie roku 1899. Natomiast Armstrong urodził się w 1901 roku, no ale nadal byli właściwie rówieśnikami. I kontynuuje, w tym roku się urodził i był to jeden ze szczęśliwszych dni w historii kina. No i tu już jak gdyby wiemy. co będzie dalej.
Tak. No i też trzeba powiedzieć, że tutaj subtelnie, ale jednak
też Mentrak wskazuje na to, że czy Armstrong, czy Bogart to tacy heroldzi kultury dwudziestowiecznej, prawda? Że właśnie u progu tego XX wieku przychodzą na świat te jednostki, które przygotują tę rewolucję, o której ty mówisz.
No otóż to, prawda? Czyli dużo, dużo wcześniej. No to jest ten XIX wiek, zostawiamy daleko w tyle, zaczyna się wiek XX ze swoimi latami XX, z wojnami niestety. Tak. Z tym wszystkim, co jak dobrze wiemy, wiek XX przyniósł i złego, i dobrego.
Tak. Czy jeszcze jakiś taki cytat właśnie z tego eseju?
Tak, teraz mamy, no ja tych cytatów mam bardzo dużo.
To spróbujmy.
Ale teraz, a z kolei kiedy umierał, i tu już jest precyzyjna data, 14 stycznia 1957 roku z powodu raka przełyku i 500 000 kieliszków whisky, to są słowa André Bazena. Jego legenda była już ugruntowana. Odżywa ona cyklicznie od tamtej pory, co stanowi zjawisko niebywałe w historii ekranowych kultów, a nawet w całych dziejach kultury masowej. I dalej. Kiedy już po śmierci aktora dzikie tłumy oblegały Manhattan's New Yorker Theater, gdzie wznowiono jego klasyczne filmy, sprawozdawca ówczesnego Time'u pisał: to był prawdziwy kult Bogarta, kult, który zatacza coraz szersze kręgi, i to też niezwykłe, iż śmierć, zawsze wpisana w jego zmęczoną twarz, przyniosła mu legendę, a jego ostatnia żona i partnerka ekranowa Lauren Bacall mogła napisać: ludzie po prostu nie akceptują jego śmierci. To było w przypadku Bogarta. Oczywiście pamiętajmy, że kilka lat wcześniej w gruncie rzeczy tak samo narodziła się legenda o wiele młodszego Jamesa Deana, potem również śmierć jak gdyby doprowadzi do tego, że powstaną legendy, czy to właśnie Marilyn Monroe, czy wspomnianego również Elvisa Presleya. Ale to też jest bardzo, bardzo amerykańskie, to tworzenie takiego kultu, otaczanie idoli, wielkich idoli popkultury, właśnie takim kultem graniczącym stawianiem ich na piedestale, uważaniem ich za bóstwa.
Tak, tak. No tak od razu tam ta fraza o twarzy naznaczonej śmiercią, tak? To jest też ciekawe, bo Bogart i kilka tych ikon kina amerykańskiego, ostatnio żegnaliśmy też Gina Hackmana między innymi, to też są często takie osobowości, które są naznaczone w swoim ekranowym wizerunku jakimś cierpieniem, jakąś niedoskonałością. Początki kina amerykańskiego wiążą się raczej z kultem pięknych, idealnych, nieskazitelnych, niemal herosów, których może takim symbolem być, nie wiem, Douglas Fairbanks na przykład, prawda? Sprawny, żywotny, niesłychanie atletyczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, Bogart właściwie jest zaprzeczeniem każdej z tych trzech rzeczy, tak? Ani sprawny, ani atletyczny, raczej właśnie ten przygarbiony ze spojrzeniem naznaczonym przynajmniej 500 000 tych szklaneczek, o których mówisz, ale nie, to u niego to nigdy nie było takie picie frywolne, tylko raczej no, próba uporania się z jakimś cierpieniem, prawda?
Oczywiście.
Będącym w tle. I chyba do tego też w swoim pisaniu Mentrak się odwoływał.
Też, a natomiast a propos tej urody, nieurody Bogart, to też mam stosowny cytat. Ja tutaj będę miała dużo stosownych cytatów.
Koniecznie.
Nie miał znaczenia fakt, że jego twarz urągała ówczesnym stereotypom męskiej urody. Krytyk Andrew Saris napisał nawet, że był tak brzydki, że to czyniło go atrakcyjnym dla kobiet. Jeśli się zastanowimy, no rzeczywiście w epoce Gregorego Pecka, w epoce Jamesa Stewarta i innych przystojnych, pięknych mężczyzn. Dokładnie. To Humphrey Bogart, no byli oczywiście aktorzy charakterystyczni, był James Cagney, był Robinson, prawda, ale to byli aktorzy, którzy byli przypisani do bardzo takich specyficznych ról, właśnie ról charakterystycznych. Bogart często wcielał się jednak tak naprawdę, dzisiaj, wtedy powiedzielibyśmy amanta, i takie role grywał, i to bardzo często. A był znowu poprzednikiem, wspomniałeś Gina Hackmana, dopiero tak naprawdę w gruncie rzeczy w latach 60., 70. pojawił się inny, zupełnie inny typ aktora, bo mamy Dustina Hoffmana, mamy Jacka Nicholsona, mamy Roberta De Niro, z nich wszystkich pewnie najprzystojniejszego. Ale Pacino, który był jako młody chłopak śliczny, ale tak naprawdę no, to też nie był typ, nie był typ amanta. I znowu Bogart był czymś pod tym względem w tamtych czasach specyficznym. I to, co jest ciekawe, naukowej, to co zauważa i co tak najbardziej rozwija tę myśl Krzysztof w tym eseju, to jest takie pytanie, co jednak w tej legendzie jest trwalsze, ja teraz cytuję oczywiście, aktorstwo czy typ osobowości? Otóż jest to pytanie źle postawione, jeśli jego człony traktować rozłącznie, bo aktorstwo zostało sprzymierzone z charakterem. Oczywiście było wartością niezbędną, choć niewystarczającą dla stworzenia kultu, nawet jeśli zważyć, że żaden aktor nie wystąpił w tylu filmach, które odniosły oszałamiające sukcesy i stały się klasykami. Bogart w okresie 25 lat zagrał w 75 filmach, lecz sympatia widza po raz pierwszy w historii ekranowych idoli była po jego stronie, niezależnie od tego, w kogo się wcielał. Jego powodzenie wydawało się niezależne od kondycji ludzkiej i moralnej odtwarzanych postaci, gatunku filmu, jakości reżysera. Tu trochę skracam, grywał czarne charaktery, ale również postaci pełne idealizmu, szlachetności i wzniosłości, a także osoby niejednoznaczne, pełne wewnętrznych sprzeczności. Mm. I to jest klucz moim zdaniem do aktorstwa, i to też do człowieczeństwa, bo że tutaj właśnie te dwa aspekty trudno jest od siebie oddzielić.
Tak, to znaczy tutaj Mentrak rzeczywiście wyczuwa to, że obecność Bogarta wnosi coś więcej niż właśnie czy samą fizyczność, czy nawet jakiś aktorski talent, tą umiejętność wcielania się w, tylko że ona niesie coś, co jest całkowicie jakby autonomiczne, prawda? Czyli jakby Bogart wchodzący w rolę, czy to będzie rola właśnie Ricka, czy to będzie nawet rola, no, nawet komediowa, prawda, w komedii romantycznej, taką jaką jest Sabrina, to on zawsze jest tym Bogartem, prawda, zawsze jest i to jest taka swoista jakość. Swoją drogą teraz, jak czytasz te fragmenty, to zwłaszcza kiedy myślę o tej książce siódemce, to tak uderza mnie, to jest rok publikacji, który, jeszcze raz?
79,
czyli w zasadzie jesteśmy prawie pół wieku później, prawda, i te słowa pozostają aktualne, bo to nie jest tak, że w tych kolejnych 50 latach ta gwiazda Bogarta przygasła, ona wręcz, ona się tli, mam wrażenie, cały czas takim samym silnym światłem w tle naszej kultury filmowej, nawet jeżeli, no trudno wskazać, zwłaszcza w ostatnich może 10 latach jakichś takich bezpośrednich następców, to ten mit nie zbladł, prawda? A mity wielu innych aktorów zbladły. Wymieniłaś Gregorego Pecka, założę się, że teraz, gdyby wymienić to nazwisko wśród wielu młodych kinomanów, nie mamy gwarancji, że oni będą wiedzieli, o kim mówimy, prawda? Mimo, że to był właśnie taki piękny, idealny Amerykanin swojego czasu, prawda?
No ale stąd nieprzypadkowo tytuł Legendy nie umierają.
Nie umierają.
I to przy okazji naprawdę niewielu postaci można zastosować. Współcześnie oczywiście też takie postaci są, ale też jest taka prawda, że czas musi to zweryfikować. To, czy to jest naprawdę legenda, taka trwała legenda, czy tylko chwilowy idol, bo czy bardzo często właśnie śmierć, czy to przedwczesna śmierć, czy tragiczna śmierć, oczywiście bardzo skłania nas do myślenia o takiej osobie jako legendzie, no ale musi minąć jednak trochę czasu, żeby to się zweryfikowało, aczkolwiek często też mówimy o legendach za życia. No Elvis Presley też na pewno był legendą za życia, niektórzy twierdzą przecież, że wciąż żyje, ja bym się tego trzymała, właśnie dlatego, że jest legendą.
To prawda, ale teraz jak o tym mówisz i nie musimy bardzo iść akurat w tę odnogę, ale mam takie skojarzenie, bo dosłownie, kiedy szedłem tutaj do studia, to będzie bardzo z takiego przyziemnego dzisiejszego świata. Nie wchodzimy teraz na poziom legend, ale przechodziłem i widziałem okładkę nowego pisma Zwierciadła, gdzie okładkowym tematem jest wywiad ze Szczepanem Twardochem. I teraz niezależnie od tego, co myślimy o jego pisarstwie, etc., to zdjęcie Twardocha na okładce Zwierciadła jest zdjęciem stylizowanym na tą bogartowską stylistykę, tak? Trench, prawda? Ponure, posuwiste spojrzenie i chyba w ogóle cała ta persona Twardocha, znowu, cokolwiek o niej nie myśleć, to ona nawiązuje chyba do takiego właśnie bogartowskiego, prawda?
Ależ oczywiście, jeśli spojrzeć na najsłynniejsze zdjęcia Krzysztofa Mentraka, to absolutnie są zdjęcia bogartowskie.
Ten papieros.
I dobrze, że to zauważyłeś, Krzysztof zdecydowanie kreował się na Bogarta. On się w dużym stopniu z Bogartem utożsamiał. Jemu zarówno z jego postaciami, z tymi wizerunkami filmowymi, oczywiście ekranowymi, ale właśnie z nim jako z jego osobowością. To miało swoje dobre i złe strony, no bo wiesz, identyfikowanie się z taką filozofią straceńczą i tak dalej, no może w życiu niekoniecznie pomaga, ale gdzieś to imponowało. To w ogóle było takie pokolenie, pokolenie mężczyzn, którzy wyrośli w takim kulcie właśnie męskości, która ma być silna, która skrywa pod maską różne bardzo silne emocje, ale których nie należy okazywać. Ja szczerze mówiąc, obecnie nie do końca taką wizję męskości pochwalam. Nawet powiedziałabym, że ona jest w wielu przypadkach szkodliwa. To takie słynne hasło, chłopaki nie płaczą. Absolutnie się temu sprzeciwiam i odmawianie mężczyznom w pewnym momencie ich życia prawa do wyrażania emocji, do płaczu, uważam, że jest czymś nieludzkim. Mówię to szczególnie dzisiaj jako babcia 6-letniego chłopca i cały czas się zastanawiam, kiedy niby Stasiowi, którego znasz, mielibyśmy odmówić prawa do płaczu. Tak. Dziś jeszcze może, nagle kiedy jest ta cezura, kiedy chłopcy mają przestać płakać. Jest to bardzo, bardzo niedobre i krzywdzące. No ale wtedy coś takiego obowiązywało przez wiele, wiele lat.
I to widać w tej personie. Ale zobacz, że właśnie ta persona Bogarta, ona też jest fascynująca, bo my, no to nawet w Casablance widać, która jest tutaj jakby centrum tego odcinka, że z jednej strony to jest właśnie to, że on Rick nie powinien płakać, prawda? No bo właśnie jest tym silnym mężczyzną i tak dalej, ale poprzez to, że gra go Bogart, to my wiemy, że te łzy gdzieś są już bardzo blisko. Powiedziałbym, że to spojrzenie często jest, to nie chodzi o to, że on gra ten stan na pograniczu płaczu, ale same jego oczy, spojrzenie, postura, wszystko komunikuje, że to źródło łez wcale nie wyschło, że to gdzieś tam się przewala, prawda? I tak się składa, że teraz na Żoliborzu też, na którym obydwoje często bywamy, jest taki wielki mural przy placu Wilsona, gigantyczny Marek Łasko, stojący w takim sweterku z bardzo bogartowską miną, taką, może też trochę z Jamesa Deana wziętą, tutaj te komponenty akurat się mieszają, ale już nie chcę iść w tego Łaskę tak mocno, ale jednak, bo oczywiście to inne roczniki są wcześniejsze, ale to też jest, prawda, taka właśnie ta męskość, która tak usilnie próbuje być silna, a z drugiej strony gdzieś nie rozstaje się z tą emocjonalnością, tylko ją wypiera, prawda, gdzieś coś takiego jest.
No i jesteśmy, jeśli już jesteśmy przy łzach, to oczywiście muszę o tym powiedzieć i wrócić do tego seansu Casablanki wspólnego z Krzysztofem, ponieważ ja dwa razy w życiu, tak mi się wydaje, podczas naszego związku, dwa razy widziałam Krzysztofa płaczącego. I pierwszy raz to był właśnie seans Casablanki, ostatnia scena na lotnisku. Nie pierwszy raz przecież ją widział, ale to jest tak, że są takie filmy i takie sceny, kiedy za każdym razem. Ja jestem w ogóle płaksą, więc ja nie jestem to dobrym przykładem. Ja dużo płaczę, ale wtedy zobaczyłam Krzysia płaczącego, a ponieważ mówiliśmy o sporcie, to druga sytuacja, druga okazja, przy której widziałam go również płaczącego. Oczywiście tu się uśmiecham, ale nie, to nie jest wcale śmieszne, jest to troszeczkę patetyczne. To on jako wielki kibic sportowy, była to początek olimpiady w Seulu, mieliśmy już małą córeczkę, 88 rok i ceremonia otwarcia igrzysk i na stadion wchodzi polska drużyna narodowa i również wtedy mój mąż się wzruszył. I ja to bardzo cenię, naprawdę bardzo, takie wzruszenia bardzo, bardzo cenię.
To powiedzmy, że jakikolwiek film, który jest w stanie właśnie, prawda, uruchomić te kanały łzowe u tego pokolenia mężczyzn, które tak bardzo było trenowane, żeby nie płakać, zasługuje na jakieś specjalne pochwały. A czy pamiętasz właśnie, co takiego konkretnie w Casablance i czy są takie zapiski odnośnie już tego filmu, który jest tutaj naszym bohaterem odcinka?
Tak, tak.
Jak on go odbierał i jakie są tego pisane dowody?
Są dowody pisane, które wynikają z innych jeszcze cytatów, do których mam nadzieję wrócimy. Może zacznę od tego, że wspomniałam wcześniej, że Krzysztof o tym pisze, że oczywiście były postaci czarnych charakterów, gangsterów i tak dalej, i o całym tym wizerunku gangstera i roli gangstera w kulturze amerykańskiej też jest mowa, ale że w Ameryka w okresie II wojny i zaraz po wojnie potrzebowała też bohaterów pozytywnych, takich bohaterów, którzy szlachetnych, którzy pokazywali tę amerykańskość z innej strony. I tutaj jest taki, zanim przejdę do Casablanki, taki jeszcze cytat. W grze Bogarta wszystko dzieje się poza emocjami. wszelkie uzewnętrznienia nie są tu potrzebne, ale to, co dokumentuje bohater Kilargo, walczący z gangsterami, podobnie jak bohater Across the Pacific, walczący z Japończykami, to swoją gotowość do poświęcenia w słusznej sprawie, swoje przywiązanie do wartości, swój honorowy kodeks mężczyzny, nie poddającego się ani zewnętrznemu złu, ani wewnętrznej słabości. I tu przechodzi do Ricka. Podobnie też zachowuje się niepoprawny romantyk z Casablanki. Rick jest tu właścicielem amerykańskiej knajpy, która w czasie II wojny światowej była miejscem ucieczki uchodźców z okupowanych krajów Europy. W tym miejscu, gdzie krzyżują się wielonarodowościowe interesy i machinacje, dokonują się ciche porozumienia, bohater prowadzi potajemną działalność antyniemiecką. Ma zresztą za sobą antyfaszystowską przeszłość. Teraz ukrywa się pod maską bezideowego, i tu cytat z samego Ricka, jedyną sprawą, jaka mnie interesuje, jestem ja sam. A na pytanie o narodowość odpowiada po prostu pijak, ale w tym samym mężczyźnie szlachetność musi się ujawnić. Jej stymulatorem jest wielka, zadawniona miłość do kobiety i bohater ratuje dla nas, jak zawsze człowiek bogartowski, wiarę w ludzi widzących wartości przekraczające ich jednostkowe życie. Przywiązanie i nostalgia do dawnej miłości rządzą Rickiem, budzi się w nim szlachetna bezinteresowność i mówi znowu, problemy nas dwojga nie znaczą nic wobec katastrofy całego świata.
Tak, to właśnie ten moment, kiedy z tej maski bezideowego cynika zaczyna powoli prześwitywać jakiś taki żelazny, moralny kodeks, prawda? W zasadzie taki, który no, nie pozwala Rickowi postąpić inaczej niż słusznie w tych warunkach. To jest sedno Casablanki. Myślę sobie, nie wiem akurat właśnie, czy Mędrek pisał o tych rolach, w których też były takie rysy troszkę pękającego tego stelażu wewnętrznego, bo są takie role, w których Bogart trochę ujawnia, oczywiście jako postać, taką neurotyczność też, prawda? Jest ten słynny bunt na okręcie, gdzie on jest kapitanem, który no właściwie zachowuje się w sposób trochę psychopatyczny. Później ten film jest skomplikowany, bo na końcu film próbuje go trochę usprawiedliwić, ale są takie momenty, prawda, kiedy on robi wielkie awantury tam o jakieś truskawki na pokładzie i tak dalej. I też oczywiście postać bardzo negatywna w filmie Skarb Sierra Madre, nie aż tak późniejszym niż Casablanca, chyba 5 lat później, który no jest w zasadzie takim konsekwentnym czarnym charakterem, prawda?
Tak.
Człowiekiem przeżartym wręcz chciwością.
Tak, ale Krzysztof zwraca uwagę na to, że ta nowość czy oryginalność aktorstwa Bogarta polegała na tym, że widz, niezależnie od tego, kim był, jaki był, mógł się w nim odnaleźć, że on pokazywał bardzo różne aspekty i właśnie sprzeczności, wewnętrzne konflikty. Na przykład tutaj coś takiego pisze. Magiczna siła tej osobowości promieniowała zza tej nieprzeniknionej, lekko przekrzywionej twarzy, ukrytej pod maską flegmatyczności, z jego przygarbionej sylwetki, poddanej wewnętrznej ekonomii gestów i zachowań. Odnajdywano w nim obraz realnego człowieka, przed którym życie nie ma zbyt wielu tajemnic, a Bogi pojawiał się i jakby mówił całym sobą. Ja wam daję swoje życie i nic nie chcę w zamian.
Myślę sobie, tak wzbudza we mnie też refleksję to, co pisze tu Krzysztof Mędrak, że to, o czym on pisze, było tak bardzo możliwe w tamtej kulturze filmowej, tamtego czasu, bo zakładano jakąś, przynajmniej częściową, wspólnotę doświadczeń pomiędzy tym doświadczonym życiem mężczyzną a publicznością. I tak się zastanawiam i to rzucam w przestrzeń, bo nie wiem, ale jak myślisz w tej trzeciej dekadzie wieku XXI, kiedy młodzi widzowie zwłaszcza są często bardzo odlegli od tych wszystkich doświadczeń, o których te filmy opowiadają, prawda? No, bohater Rick walczył w Hiszpanii, prawda? Tutaj ta druga wojna i tak dalej. Czy ta wspólnota taka, że Rick nawet nie musi powiedzieć wiele, ale my wiemy, że on dużo wycierpiał, Czy to teraz dla młodych widzów rezonuje, czy nie wiem, ale tak po prostu rzucam, czy ta najmłodsza generacja już może nie oddaliła się od tego typu no, człowieka z taką ręką w gipsie, że tak powiem, który coś przeszedł, coś, oczywiście nie mówi wprost, ale co dla widza tamtego czasu, dla chociażby Krzysztofa Mędraka było oczywiste, prawda? Wystarczyło jedno hasło, Hiszpania. i już było wiadomo, o czym mowa. Teraz może nie wiem, czy
wiesz,
tak jest.
Wiesz co, wolałabym, szczerze mówiąc, wolałabym, żeby to młode pokolenie mogło się oddalić od takiej wizji, aczkolwiek ją rozumieć, ale no, patrząc, co się dzieje wokół nas, obawiam się, że to będzie znowu rezonować, że to znowu rezonuje. Mamy za naszą granicą wojnę, mamy konflikt na Bliskim Wschodzie. Właściwie cały czas te konflikty były, tylko one były gdzieś wyciszane, no bo przecież były Bałkany.
Tak,
nie to,
tak.
że ten okres po II wojnie światowej nagle stał się bezpieczny, a jeszcze szczególnie w naszym kraju, który przeszedł przez czasy stalinowskie. Ja jestem pokoleniem już powojennym. Krzysztof się urodził pod sam koniec wojny, no ale jednak
45
miałam,
rok.
Tak, 45, ale już lata 60, jestem jako małe dziecko, pamiętam. Wtedy temat wojny był nieustannie obecny w rozmowach i tak dalej, bo pokolenie moich dziadków, rodzice urodzeni tuż przed, oni wszyscy o tym pamiętali. I wiesz, to ja w jakiś sposób nas naznacza, chcielibyśmy uchować. Ja po prostu marzyłam o tym, żeby moją córkę przed tym uchować. Świadomi ludzie i ludzie wykształceni nie mogą tego wyprzeć i nie wiedzieć, ale chciałam, żeby to było historią. No, ale to jak się okazuje, nie jest historią. No, coś takiego, we mnie osobiście coś taka wiara pękła w to, że jakiś etap już może się zakończyć, że ludzkość powiedzmy, zmądrzała, nie zmądrzała i nie zmądrzeje.
Dlatego teraz będę bardzo ciekaw tego odbioru na Timeless Film Festival, bo w międzyczasie Casablanca zdążyła tak się, po mickiewiczowsku mówiąc, ucukrować i uleżeć. No, stary, czarno-biały film. Kto wie, czy dla tych właśnie młodych oczu, które, tak jak ty słusznie zauważasz, już czują te wszystkie kryzysy współczesne, czy ten obraz tego świata w stanie, no, wrzenia, rozpadu, no, przecież ta Casablanca w filmie, to jest jakaś rzeka ludzka, prawda, która przepływa, tam słyszymy akcenty, języki, pośrodku wszystkiego jest RIK i film oczywiście mówi nam, zgodnie z tą wojenną wtedy, no, przekazem Stanów Zjednoczonych po Pearl Harbor, że możecie na nas liczyć, prawda? Co za ironia, że rozmawiamy w roku, w którym zaczęliśmy w to chyba mocno, mocno wątpić, prawda? W
tak,
to, czy możemy liczyć na Amerykę.
Ale a jednocześnie no, ledwie kilka lat temu mieliśmy taką sytuację w Warszawie i w całej Polsce. Te fale ludzi, które z dnia na dzień zaczęły do nas napływać, no i był ten moment, kiedy mogliśmy powiedzieć, że można na nas liczyć. Wiadomo, że taka sytuacja, i to jest absolutnie ludzkie, zrozumiałe, nie może trwać wiecznie, że potem zaczynają się problemy i tak dalej, ale my musimy cały czas myśleć, czy to z powodu wojny, czy to z powodu zmian klimatycznych coś takiego nas może spotkać i czekać, że będzie znowu wędrówka, że są fale uchodźców i że będzie wędrówka ludów, które będą uciekały albo przed wojną, albo przed tym, że po prostu warunki do życia już będą niemożliwe i że trzeba będzie szukać jakiegoś miejsca do życia i, no i to będzie znowu sprawdzian dla nas. Dla nas jako ludzkości, jako całości, już niezależnie od tego, czy to będzie Ameryka, czy inne mocarstwo, czy po prostu mały kraj w Europie, bo w Europie wszyscy jesteśmy z małych krajów tak naprawdę.
Więc pytanie właśnie, czy, to już kończę tę dygresję, ale właśnie, czy ta Casablanca nie zacznie wybrzmiewać na nowo jakoś bardzo aktualnie, a w tym wszystkim oczywiście też Bogart. Ja chciałem zapytać jeszcze o to, czy my znamy te zdjęcia oczywiście, tak, często na okładkach właśnie książek. Pamiętam, że pierwsza moja książka Mentraka to był te zbiorcze wydanie słownika filmowego właśnie z takim ultra-bogartowskim zdjęciem, to wydawnictwo Ten. Ale właśnie, czy to była stylizacja na potrzeby tych sesji fotograficznych, czy to też było w codziennym życiu jakoś obecne?
Było w codziennym życiu, absolutnie. To się wyczuwało. No była ta, w ogóle ta fascynacja i Krzysztofa i jego pokolenia też, bo na przykład on się bardzo przyjaźnił z Januszem Głowackim. Razem byli w redakcji Kultury jeszcze przed wyjazdem Janusza do Stanów. Ich fascynował na przykład to, co wspomniałeś o cynizmie. Ich tak naprawdę taki mężczyzna cyniczny też fascynował. Oni takie robili wrażenie, jakby sami chcieli taki być i taką przyjmowali pozę takich właśnie cynicznych facetów, których nic nie wzruszy i tak dalej.
Mi jedną rzecz, bo mnie to bardzo mnie to ciekawi i absolutnie nie musisz chodzić w tej żadne prywatne rzeczy, ale mówimy o pewnym pokoleniu też. Jak to się objawiało w takim, no, codziennym takim życiu, takim praktycznym, no, taki cudzysłów polski Bogart też musiał pójść, nie wiem, do sklepu albo do warzywniaka kupić coś, prawda? Ale czy ta stylizacja, nie mówię tylko o Mentraku, tylko czy to się przekładało na jakiś typ dowcipu, nie wiem, albo właśnie interakcji, jakiegoś takiego takiego sposobu bycia w takiej zwykłej codzienności. No, też trzeba było pójść na pocztę wtedy, prawda?
O, bardzo, no. Tak, nie, no Krzysztof do takich rzeczy podchodził bardzo niechętnie, robił to. Oczywiście zakupy tak, nie, do sklepów tak. Opieka nad dzieckiem, proszę bardzo, ale wszelkie takie sprawy dotyczące urzędów i tak dalej. Aha. Nie, ale to bardziej wynikało z jego osobowości. Wbrew pozorom był człowiekiem niezwykle nieśmiałym. Jego po prostu
może
zderzenie.
Tak,
absolutnie. Absolutnie. Jego zderzenie, takie właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, konieczność załatwienia czegoś, jego to paraliżowało. Zresztą również występy publiczne. Krzysztof musiał być do każdego występu publicznego świetnie przygotowany. Telewizja to prawie była wykluczona, zdarzało się, ale jak się widzi jego nagrania, to widać, że to dla niego był potworny wysiłek. Jeśli chodzi o jego występy, takie, nie wiem, prezentacje książek, bardzo często to robił, musiał być do tego świetnie przygotowany, czyli mieć bardzo dobrze przygotowany tekst, ponieważ przywiązywał ogromną wagę do słowa. No, był człowiekiem pióra. Pisał. Dla niego każde słowo było bardzo ważne, w związku z czym on musiał mieć tę wersję pisaną. Niekoniecznie musiał ją czytać, ale musiał ją mieć przed sobą, żeby do niej zaglądać. Nie, to ja mówię, dlatego mówię, że to była w dużym stopniu poza, bo to była Polska i naprawdę trzeba było żyć trochę inaczej, ale to też było to, tak, ta poza, która też wynikała z tego, że u nas akurat, że oni, ci ludzie jego pokolenia też trochę chcieli się przeciwstawiać tej rzeczywistości. Właśnie dlatego ta Ameryka, te postawy, ci bohaterowie filmowi, literaccy, dla nich byli tacy ważni, bo to była, wiesz, to była taka możliwość stworzenia jakiegoś alternatywnego świata. To był też czas takich spotkań towarzyskich, rozmów na żywo, no właśnie te słynne stoliki w kawiarniach, gdzie całymi godzinami rozmawiało się, oczywiście przy alkoholu, ale dopóki tego alkoholu nie było za dużo, to były przede wszystkim rozmowy właśnie o literaturze, o tekstach, o filmach i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę były bardzo głębokie, intelektualne dyskusje.
A powiedz, bo to też jesteś tu bezcennym źródłem. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić taki warszawski spacer troszeczkę śladami Mędraka i takich miejsc, które on na przykład często nawiedzał, to jaka mniej więcej byłaby to trasa, tak żeby pójść sobie i na przykład z książką w ręku i poczytać sobie mędrakowską poezję.
No, byłyby to przede wszystkim knajpy, oczywiście.
Jakieś konkretne miejsca?
Tak, nie wszystkie, niektóre z nich już nie istnieją. Większość z nich już nie istnieje, bo to w zależności od tego, gdzie pracował oczywiście. Kiedy pracował w kulturze, no ja jeszcze wtedy go nie znałam, ale znałam świetnie miejsce, bo mieszkałam w pobliżu. To była kawiarnia Czytelnika i tam się taka, słynny stolik czytelnikowski i tak dalej. I tam była obok redakcja kultury, więc oczywiście tam się spotykali. Kiedy poznaliśmy się, pracował w redakcji literatury, która mieściła się na ulicy Koszykowej, tuż przy placu na Rozdrożu. Więc myśmy się w ogóle poznali w takim barku naprzeciwko redakcji. Dzisiaj tam jest chyba jakaś restauracja i tam rzeczywiście po kolegiach redakcyjnych i tak dalej panowie sobie szli na kawę, a potem ewentualnie na coś mocniejszego. A drugie miejsce, i to do tej pory istnieje, to kawiarnia na Rozdrożu. Większa, jeśli przychodziło większe towarzystwo, chcieliśmy coś zjeść na przykład, no to przy trasie Łazienkowskiej jest ta kawiarnia, gdzie przez jakiś czas też nagrody Kisiela były wręczane, więc tam się takie spotkania odbywały. No ale wcześniej ja z Legend oczywiście, bo już tam rzadko, ja w ogóle rzadziej bywałam oczywiście w takich miejscach, no ale wcześniej to był Spatif oczywiście w różnych miejscach, bo Spatif miał różne lokalizacje. To był ściek słynny, czyli taka nocna restauracja, gdzie przychodzili filmowcy. No można by to mnożyć, bo też zależy, z jakim towarzystwem się spotykał. To niekoniecznie zawsze musiało być towarzystwo literacko-filmowe. No ale też kina. I to jak gdyby jest, to jest w ogóle temat na osobne opowiadanie, gdzie oglądało się filmy, bo wiadomo, że w kinach, ale też jakie były inne możliwości oglądania filmów, bo wiadomo, że to, tylko to, co było w dystrybucji, to dla krytyka filmowego było oczywiście za mało. Dla miłośnika kina to było za mało. Więc były różne inne możliwości.
Chyba, ale to jest oddzielny rozdział.
Osobne pytanie. Tak, ale kino Iluzjon. Będą Timeless, pokazy Timeless w Iluzjonie. Też był Iluzjon w bardzo różnych lokalizacjach. Kiedy myśmy się poznali, Iluzjon mieścił się w kinie Polonia. Więc tam się bywało.
To ja powiem, też nie bez powodu o to zapytałem, bo tak właśnie wyobrażając sobie też te różne kawiarnie i tak dalej, David Thompson, taki krytyk brytyjski, bardzo ceniony, też obdarzony poetyckim darem, powiedział, że dla niego Casablanca to jest najwybitniejszy film kawiarniany w historii. Café Picture, on to nazwał. No bo Rick Café, tak? No to jest film o kawiarni, to jest film, no nazwijmy to klubem może bardziej, ale jednak no, to jest o tym, to jest właśnie o tym, że tu jest ten dym papierosowy, tu się podaje trunki, tutaj są ludzie z różnych zakątków rzeczywistości, którzy się spotykają, no tutaj ruch oporu, tu ci naziści, to wszystko się gdzieś tam miesza i to też jest jakby film, no zrodzony z ducha tej kawiarni, no sztuka teatralna, na podstawie której to powstało, się nazywało Wszyscy przychodzą do Ricka, prawda, więc ten Rick tutaj jest ważny. A znalazłem taki cytat, to z takiej książki, którą też polecamy słuchaczom pod redakcją Barbary Gizy i Piotra Zwierzchowskiego, poświęconą życiu i twórczości Mętraka. Mały cytat odnośnie do poezji, ale nie tylko. Mętrak w pewnym momencie pisał tak, to na łamach poezji, 1971 rok. Losy cywilizacji i kultury rozstrzygają się dziś na ulicy, nie w wersecie poematu. Zgiełk ulicy jest naszą jedyną harmonią sfer, naszą muzyką powszednią, nie zaś szczebiot proroków. Klątwa ulicy jest centrum naszego świata, nie zaś darowane słowo zmyślonego piękna. I tak właśnie celowo zapytałem o te szlaki mętrakowe, bo myślę sobie, że to właśnie gdzieś pomiędzy tą kawiarnią u Ricka, a tą ulicą, prawda, gdzie dzieje się życie, gdzie się spotyka ludzi, że tutaj on chyba też poszukiwał jakiejś takiej autentyczności tego wszystkiego i chyba Bogart miał coś takiego, bo to był Amerykanin, ale nie taki piękny, wypacykowany, idealny, tylko Amerykanin trochę z ulicy. Taki facet z ulicy.
Tak, i tutaj mam oczywiście kolejne cytaty, które gdzieś jeszcze pogłębiają tę wizję człowieka bogartowskiego. Człowieka bogartowskiego i Bogarta. I tutaj jakby to, prawda, to się w jedno gdzieś tak zlewa.
Homo bogarticus.
Tak. I pisze tak Krzysztof. W człowieku bogartowskim skupiło się wiele właściwości. Mitologia straceńcza, heroizm mężczyzny jako gangstera, detektywa, żołnierza, patrzmy ile sprzeczności, ile wizerunków, obrońcy cnót publicznych, to zawsze przy tym ktoś, kto nie daje się nigdy sprowokować światu, ponieważ przeciwnik sam musi się odkryć. Oto człowiek, jak pisał znowu Bazin, na miarę swego losu, który zwyciężywszy 10 razy śmierć, oprze się jej dla nas jeszcze raz. Bogart był dzieckiem chaotycznych czasów, zamętu lat 20. i 30., wymagających od ludzi siły, polegania na samym sobie, bez odwoływania się do jakiejkolwiek pomocy. Pozostaje tylko wierność własnego kodeksu honorowego, w którym każde tak lub nie jest definitywne, wobec którego każdy wybór jest ostateczny, gdyż nie można go cofnąć.
Fraza zamęt lat 20. zawsze wydawała mi się historycznie bezpieczna, a teraz sobie myślę, że ona opisuje też nasz moment. Niestety żyjemy w zamęcie lat 20. A jeszcze chciałem zapytać o coś takiego, bo w tych latach, w których właśnie, które już spędzaliście razem, czy Krzysztof Mętrak miał jakieś takie nowe filmowe fascynacje, jakieś nowe filmy, albo bo rozumiem, że też oglądaliście chyba dużo filmów na konfrontacjach, prawda, tych warszawskich, kiedy takie fale, prawda, nowego kina się pokazywało. Pamiętasz coś, co jakoś szczególnie go wtedy poruszyło z tego kina, nowego kina?
Tak, to znaczy i wcześniej, kiedy też rozmawialiśmy, prawda, o tym, co, bo ja też bardzo dużo filmów od bardzo wczesnych lat oglądałam. Jak wspomniałam, Krzysztof rzadko zdarzało mu się oglądać coś po raz drugi, więc jak gdyby to był taki wyznacznik tego, że coś mu się podobało, ciągle się gdzieś obracał oczywiście w tym kręgu kina amerykańskiego, bo na przykład dwa razy widział Taksówkarza, to wiem na pewno.
No i w ogóle to trochę kino, około bogartowski
tak, to
film.
Spod znaku, no. Oczywiście Scorsese, Coppoli i tak dalej, które ja też uwielbiałam i uwielbiam. To na pewno tak. inny film, a to jak gdyby jedna strona medalu, ale na przykład musiał mu się też, na pewno mu się podobał, bo dwa razy wspólnie ten film obejrzeliśmy, a drugi raz przypadkowo spodobało mu się Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Mm. I tu gdzieś się kłania to jego wykształcenie literackie, ta miłość do literatury właśnie, do poezji, bo wielu, na przykład nawet nasza córka Natalia miała, jak była młoda, takie właśnie te, że tak, no, jednak taki film o szkole i że taki za bardzo wyciska człez i tak dalej, i tak dalej. Więc niby ten cyniczny mętrak nie za bardzo powinien się tym
oddać. Ale to jest bardzo romantyczny film.
Tak, otóż to. Ja pamiętam też a propos takiego właśnie, do jakich kin się chodziło, to myśmy ten film, już nie pamiętam, na jakimś pokazie, być może na premierze obejrzeli po raz pierwszy i potem byliśmy zaproszeni na jakiś też pokaz albo premierę do kina Luna niedawno reaktywowanego. Dwie sale, sala A, sala B, wiadomo. I tak się stało, że mieliśmy pójść do sali B, a przypadkowo pomyliliśmy się i weszliśmy do sali A. I w sali A właśnie zaczął się seans Stowarzyszenia Umarłych Poetów. I tak stanęliśmy niepewnie, zaczęliśmy oglądać, minęło tak może 5 albo 6 minut, tylko spojrzeliśmy na siebie, to co, siadamy.
Drugi raz
obejrzeliśmy Stowarzyszenie, już nie pamiętam, absolutnie nie pamiętam, jaki film był w sali B i czy w ogóle kiedykolwiek go obejrzeliśmy. Tak. Obejrzeliśmy drugi raz Stowarzyszenie, nie wykluczam, że tutaj też mogła łezka się wokół pojawić. U mnie na pewno, ale to mówiłam, ja płaczę.
Ale to, ponieważ powoli się zbliżamy do końca, ale że ja podkreślę tą romantyczną nutę, bo w Casablance, no, to jest, jak wiele osób uważa, melodramat wszech czasów, właśnie okazuje się, że Rick jest romantykiem tak naprawdę, że może być na zewnątrz właśnie cyniczny, może twierdzić te wszystkie rzeczy, prawda, że tam nic nie czuje, nikogo nie znam, na niczym nie zależy, ale tak naprawdę tam płynie jakiś taki bardzo gorący nurt uczucia w środku i chyba o mało której roli Bogarta możemy powiedzieć, że ona jest tylko na powierzchni, bo powierzchnia pozostaje taka sama, to jest zawsze ta lekko taka zaskorupiona, już nawet lawa, prawda, ale pod spodem płonie. Czy są jeszcze jakieś takie słowa, urywki, które byś chciała przytoczyć?
Na koniec oczywiście, oczywiście to zdania kończące ten tekst o Bogarcie, ale zanim to, co powiedziałeś, romantyzm, też pamiętajmy, że tamto pokolenie, no dzisiaj do romantyzmu i do naszej tradycji romantycznej niektórzy podchodzą z takim dużym dystansem, czasami z niechęcią nawet można by powiedzieć, prawda?
Sceptycyzmem.
Tak. Natomiast i pokolenie Krzysztofa, i moje pokolenie na tej tradycji być może trochę, nawet nie wiem, czy narzucanej przez szkołę, a być może tak, nie wiem. Ale myśmy byli na tej tradycji wychowani. I ta tradycja romantyczna jednak bardzo ukształtowała całe pokolenie. I nie bójmy się tego mówić. Ukształtowała całe pokolenia Polaków. I zawsze ten romantyzm nam był bliższy od pozytywizmu i tak dalej. Nie muszę tego mówić. Więc gdzieś tutaj ten rys, o którym powiedziałeś, rys romantyczny, gdzieś też trafiał na podatny grunt, że właśnie to że to było cały czas, że to była cały czas maska i u tych bohaterów też, że oni ukrywali ogromne pokłady wrażliwości, wiesz, czułości i tak dalej, coś, czego właśnie mężczyznom nie wypadało pokazać.
Zaśmiejesz się być może, ale twoje słowa mnie sprowokowały do tego, bo pomyślałem sobie o Jacku Soplicy, że on to jest postać bogartowska trochę. Zresztą może nieprzypadkowo zagrał go później Bogusław Linda Wajdy, bo chodzi właśnie o to, prawda, że niby, prawda, oschła, milcząca postać w tle, ale kiedy przychodzi co do czego i trzeba zadziałać, prawda, to okazuje się, że tam się tli prawdziwy ogień.
Oczywiście.
I coś w tym tam jest, że no, ten polski romantyzm, i tutaj znowu już nie idę w tą dygresję, ale że on mógł się rzeczywiście odnaleźć w tym Bogarcie, prawda,
tak.
w tym jego podskórnym takim żarze.
I zawsze jakaś tajemnica z przeszłości skrywana, która nie jest ujawniana do końca, albo tylko częściowo, która rzuca światło oczywiście na... To są wszystko ludzie po przejściach, tak jak każdy człowiek. No każdy z nas jest po przejściach.
Tak.
Więc gdzieś tak widz absolutnie mógł się w tym odnaleźć. I ówczesny, ja mam nadzieję, że i współczesny, w związku z tym, bo mi się wydaje, że to jest właśnie, jeśli mówimy, że o tej legendzie, o tym kulcie, świecie i o tym, że on powraca, no to jeśli ma powracać, to może znowu powrócić, bo myślę, że każdy jest w stanie w różnych okolicznościach przynajmniej jakiś rys swojej osobowości czy coś ze swojego życia odnaleźć. No ale to, o czym na końcu, czym się kończy ten tekst. Biograf Bogarta, Joe Hyams, tak podsumował ostatnie chwile jego życia. Bogi przeszedł zwycięsko ostatni egzamin mężczyzny i zdał go celująco. Teraz, wydaje się, zdaje egzamin z wieczności. A podsumowanie Krzysztofa. Nawroty jego kultu będą powtarzać się dopóki będzie bliski tym wszystkim spod kin, stadionów i domów publicznych, którzy go znają, nie wiedząc o tym, ponieważ podświadomie o nim marzą.
Piękne. Ja tutaj bym postawił średnik, kropkę i przeszedł do czegoś, co chcę podkreślić i też cię zapytać o to. Konkurs Krzysztofa Mentraka od ilu lat się rozgrywa?
W tym roku 28
edycja. Nie, rozmawiamy w 2025. Nie będę komentował tego, jak czas leci, ale powiem taką jedną rzecz, że poza tym, że dla mnie ta nagroda no, zmieniła moje życie, to chcę podkreślić jedno, że teraz, nie zdradzając żadnych kulisów, kiedy czytam nadesłane przez ciebie prace do wstępnej selekcji, podkreślam, bo właśnie jesteśmy na tym etapie, jestem zdumiony ich wysoką jakością. Jestem naprawdę poruszony tym, jak dużo jest ciekawych młodych ludzi, którzy piszą bardzo ciekawie o filmie. Myślę, że to też jest konsekwencja po części samego konkursu, tego, że on przez te lata stworzył takie miejsce, taką jakość. Chcę, żeby to wybrzmiało, bo czasami słyszę coś takiego, nie ma krytyki filmowej, nie ma krytyków filmowych. No ja mogę powiedzieć, jestem właśnie po przeczytaniu 10 esejów młodych ludzi, dużo młodszych już ode mnie, którzy piszą ze znawstwem, pasją, fantastycznie. Wręcz ciężko będzie wybierać, wydaje mi się, w tym roku. I po pierwsze chcę oczywiście za to podziękować, za to, że od lat tutaj działacie. Może nawet też zaświatowo, że tak powiem, tu z obecnością, prawda, romantyka Krzysztofa Mentraka. Ale powiedz mi, czy ty też widzisz to, jak ty teraz patrzysz na konkurs po tych wszystkich latach i tym, jak się zmienił świat i oczywiście sama krytyka, wiadomo, jesteśmy w innym świecie niż wtedy. Ale czy też tak to widzisz, czy widzisz, że ta chęć pisania, wyrażania się poprzez krytykę filmową jest wciąż tak silna?
Ja powiedziałabym, że nawet jest silniejsza, ponieważ konkurs przed laty, tuż po śmierci Krzysztofa, to była propozycja wspaniała absolutnie Piotra Łazarkiewicza, za którą będę mu do końca moich dni wdzięczna, wynikała z tego, że był ogromny kryzys na początku lat 90. w krytyce filmowej. Wielu krytyków, którzy pisali wcześniej, odeszło z zawodu. W ogóle był trudny okres dla wszystkiego. Były to przemiany, ale między innymi właśnie dla kina i dla krytyki. Mało kto pisał o kinie. I na przestrzeni tych lat, za sprawą konkursu, oczywiście nie tylko, jesteśmy w ogóle w dobie tego, że kino wzbudza większe, dzisiaj nie tylko kino, seriale i tak dalej, wzbudza jednak większe emocje od literatury, czym by pewnie Krzysztof bolał, bo on bardzo kochał literaturę. No ale takie są fakty. Więc to się zmieniło, że jest ogromna potrzeba wyrażania siebie poprzez pisanie. Bardzo wiele osób chce to robić i to gdzieś momentami też stoi u mnie w sprzeczności, chociaż podobnie jak ty, no ja jeszcze dużo dłużej pracowałam na uczelni, miałam do czynienia z młodymi pokoleniami i przynajmniej w moim przypadku to wyglądało tak, że ja niestety widziałam taki stopniowy spadek poziomu studentów i studentek. Nie mówię o indywidualnych przypadkach, ale ogólnie o edukacji, o tym, z jakim bagażem, z jaką wiedzą, przygotowaniem przechodzili ze szkół średnich na studia. O tym mówię. Nie chciałabym tutaj nikogo absolutnie krytykować, bo to jest wina, moim zdaniem, systemu. I to się też gdzieś przekładało na umiejętność pisania, formułowania myśli, a przecież ja uczyłam przez lata na filologii włoskiej, gdzie pracowało się z literaturą i z językiem, a widziałam absolutny regres w tych umiejętnościach pisarskich. I konkurs No, są oczywiście osoby wybrane. To podlega selekcji, ale konkurs z kolei, jak zauważyłeś, moim zdaniem jego poziom, jeśli nie wzrasta, bo różne są oczywiście lata, ale na pewno od wielu lat utrzymuje się na bardzo równym poziomie i są znakomite osoby piszące po prostu świetnie operujące językiem, z ogromną wiedzą, ale właśnie z umiejętnością pisarską, bo podkreślam za każdym razem, że nasz konkurs to jest konkurs pisarski tak naprawdę. On jest krytyczno-filmowy, ale w dużym stopniu pisarski, bo jest ze względu na patrona. No, Krzysztof, jak już dzisiaj o tym mówiłam, przywiązywał wielką wagę do słowa, do pięknego słowa, do pięknej frazy. Więc dla nas to jest bardzo istotne. Nie tylko ta część strona merytoryczna, bo są oczywiście, my dopuszczamy już również formy mówione, ale od kilku lat jest ta możliwość i jeszcze bardzo mało osób się na to zdecydowało. Jednak ten konkurs wybierają osoby piszące. I te formy pisarskie są tutaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie i cieszę się, że to potwierdzasz.
Absolutnie tak. Właśnie to jest ten moment, kiedy miałem taką refleksję też idąc tutaj, bo chciałbym też, żeby po tym odcinku i po powrocie do Casablanki, ale też po tym, co powiedziałaś, po tych fragmentach, które przeczytałaś, żeby osoby, które słyszą o konkursie i słyszą właśnie tę frazę konkurs imienia Krzysztofa Mędraka, żeby miały mocniejsze wyobrażenie tego, kim był patron tej nagrody. Ty już, także po odejściu już Piotra Ozarkiewicza, od bardzo wielu lat dokładasz wszelkich starań, żeby ta nagroda była kontynuowana i po prostu uważam, że ona jest bardzo ważna. Więc od dzisiaj także mam nadzieję, że te osoby, które posłuchały tej audycji, sobie wyobrażą Mędraka lepiej, ale oczywiście nic nie zastąpi kontaktu właśnie ze słowem pisanym, więc wciąż namawiamy, mimo że te książki nie są już wznawiane, ale żyjemy w cudownym czasie, w którym można zamówić książkę na Allegro za parę złotych i dosyć szybko ją zdobyć, więc tych książek jest sporo, także chyba na koniec sam chciałbym po prostu zachęcić do tego, żeby Mędraka nie tylko przywoływać jako patrona nagrody, chociaż to oczywiście bardzo ważne, ale po prostu, żeby go czytać.
Tak.
To jest żywe pióro.
Plus zasoby cyfrowe, no coraz więcej, no bo nie wszystko wyszło w formie książkowej, ale już i miesięcznik Kino, z którym przez lata współpracował, już jest bardzo dużo numerów zdigitalizowanych, więc warto po to sięgać, też żeby spojrzeć, jaki był poziom, czy nawet ja powiedziałam, kino to jedno, tygodnik film. Ja kiedyś robiłam taką, tuż na margines, się taką kwerendę, pisząc o krytyce filmowej Marii Kornatowskiej. Naprawdę zajrzyjcie do dawnych numerów, tak, z lat 70.
Potwierdzam.
Filmu, tygodnik, wydawałby się popularny, poziom
tak.
Tekstów tam zamieszczanych.
Czasami szokujący.
No, dzisiaj zawsze tak. Mówię, dzisiaj to byłby kwartalnik filmowy.
Tak, dzisiaj to był. Nie, ja też przy Spoilermasterze czasami wracając do starszych tekstów, tutaj recenzja, ja nie wiem, Jana Gondowicza z czasu Apokalipsy, tu Tadeusz Sobolewski mimochodem, pisząc o czułych słówkach, jednocześnie definiuje istotę kina i robi to błyskotliwie i świetnie. Tu właśnie Maria Kornatowska, no mnóstwo fantastycznych nazwisk, także Aniu, bardzo ci dziękuję. To była wielka, wielka przyjemność. Z nami była Anna Osmulska-Mędrak, tłumaczka, italianistka, ale już od także wielu lat, powiem tak, no, piastunka pewnej pamięci żywej po Krzysztofie Mędraku. Porozmawialiśmy przy okazji Casablanki.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No i mamy okazję, żeby zaprosić na Timeless Film Festival.
Dokładnie.
Nie tylko na seans Casablanki.
Na festiwal, na który chodziłby Krzysztof Mędrak.
Zdecydowanie, coś czuję. Zdecydowanie tak, na pewno. No, także zapraszamy serdecznie do zobaczenia w kinie.
Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Annie Osmulskiej-Mędrak za to spotkanie, dla mnie bardzo wzruszające. A ja na sam koniec przytoczę słowa Alicji Hellman, mianowicie słowa z tekstu, który opublikowała ona o Casablance na łamach filmu, już w pół wieku po tym, jak pisał na łamach filmu o Casablance Leon Bukowiecki. 26 stycznia 1992 roku, numer 4 z filmu, już po tym, kiedy Ted Turner postanowił pokolorować Casablancę na potrzeby edycji wideo i emisji telewizyjnych,
Alicja Helman napisała tak. Współczesny nastolatek w koszulce z fotosem z Casablanki, strząsając popiół z papierosa do popielniczki z wizerunkami Bergman i Bogarta, uruchamia magnetowid z kolorowaną, cukierkowo, słodką taśmą filmu z czasów młodości swojego dziadka. Play it again, Sam, czyli zagraj to jeszcze raz, Sam. Słowa, to już ode mnie, które w tej formie nie padają nigdy w filmie mówi się play it, Sam, czyli dosłownie zagraj to, Sam, ale oczywiście sztuka Woody'ego Allena z 1969 roku utrwaliła frazę zagraj to jeszcze raz, Sam, a ja sobie myślę, że jesteśmy już 33 lata po tym, jak Alicja Helman napisała te słowa, a współczesny nastolatek, być może w koszulce z fotosem z Casablanki, być może strząsając popiół z papierosa, a być może wychodząc z hipsterskiego kina z IQOS-em w ustach, być może na swoim iPhone'ie posiadający tapetę z wizerunkami Bergman i Bogarta, być może odpala na swoim iPhone'ie Casablankę, już być może niekolorowaną, ale w pięknej wersji HD i jest to film z młodości z jego prapradziadka. A zatem play it again, Sam, ponieważ Casablanca to film ponadczasowy, a ja dziękuję festiwalowi Timeless Film Festival za to, że mogliśmy nagrać tę rozmowę z Anną Osmulską-Mętrak i że w trakcie drugiej edycji Timeless Casablanca zostanie pokazana. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę symboliczną kawą, w końcu Casablanca to film kawiarniany. Możecie to zrobić na buycoffee.tu, łamane przez Spoilermaster. A kolejny odcinek już wkrótce. Do usłyszenia.